Stop uzależnieniom i przemocy. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
W minioną sobotę odbył się bieg imienia Marka Kotańskiego, organizowany przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej. Głównym celem tej wyjątkowej imprezy była integracja środowisk osób uzależnionych, szczególnie od narkotyków, z mieszkańcami miasta, z którymi na co dzień żyją, choć często na tak zwanym marginesie społeczeństwa. Patronem akcji jest niezwykle zasłużony i ceniony społecznik, psycholog i terapeuta Marek Kotański, twórca m.in. Monaru, tragicznie zmarły w 2002 roku. Przy tej okazji porozmawialiśmy z kierownikiem Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Częstochowie, Karoliną Rakocz, o samym biegu, problemie narkomanii, działalności i podopiecznych ośrodka, a także akcjach promujących życie bez używek.
Zjeżdżają się biegacze z całej Polski, w tym pacjenci krajowych ośrodków leczenia uzależnień. Ideą biegu jest integracja środowiska biegaczy z osobami, które wychodzą z uzależnienia, które wyszły z uzależnienia, skończyły leczenie w ośrodkach. To jest zarówno i młodzież od 17 roku życia, podrosłe osoby, które wychodzą z uzależnienia. Dla mnie osobiście bieganie jest też takim trochę symbolem w ogóle wychodzenia, walki człowieka ze swoimi trudnościami, przeciwnościami, żeby też pokazać, że można włożyć w to jakiś wysiłek, przezwyciężać swoje trudności. Właśnie dlatego bieganie, zdobywanie medali kolejnych, sukcesy, które można osiągać dzięki temu bieganiu. Stowarzyszenie Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej prowadzi 4 placówki. Placówkę całodobową dla dzieci i młodzieży, świetlicę socjoterapeutyczną na ulicy Bardowskiego, ośrodek interwencji kryzysowej i do tego młodzieżowy ośrodek leczenia uzależnień, w którym prowadzimy długoterminową terapię stacjonarną dla młodzieży od 14 do 21 roku życia. To są osoby, które w przeszłości używały narkotyków, uzależnione od narkotyków. Pacjenci z całego kraju. Nie przyjmujemy na ten moment pacjentów z samej Częstochowy. Nasi pacjenci pochodzą z różnych miast w całej Polsce. Przebywają u nas przez 12 miesięcy i przez te 12 miesięcy jakby mierzą się ze swoim uzależnieniem, biorą udział w terapii, chodzą do szkoły i oprócz tego mają zajęcia. Pracujemy takim modelem społeczności terapeutycznej, czyli młodzież sama decyduje o tym, jaki jest regulamin, jakie zasady. Wychowawca nie jest tutaj nadzorcą tych zasad, jest liderem raczej i trochę próbuje ich aktywizować i pokazywać dobrą drogę. Fala dopalaczy, fala używania narkotyków, bagatelizowania problemów związanych z marihuaną. Jest to ogromny problem. To wszystko powoduje, że ci młodzi ludzie coraz częściej sięgają po różnego rodzaju używki. 14 lat to taki nasz próg, w którym uznajemy, że młody człowiek może do nas przyjechać, natomiast zdarza się, że zgłaszają się rodzice dzieci 12-13-letnich, które już też są uzależnione. My w ośrodku kładziemy nacisk na pracę również z rodzicami. Mówimy im, że to nie warsztat samochodowy, w którym można oddać dziecko i po 12 miesiącach odebrać naprawione. Nie, rodzice muszą uczestniczyć w swoich miejscach zamieszkania, w terapii, w poradniach, do których mają chodzić do terapeutów, tam do specjalistów, którzy też znają się na temacie używania narkotyków. I oprócz tego przyjeżdżają raz w miesiącu do nas na spotkania, w których również organizujemy dla nich warsztaty terapeutyczne, rozmowy terapeutyczne z terapeutami prowadzącymi jakby ich całą rodzinę. Ten problem, który dotyka dziecko, to nie jest problem tylko dziecka, tylko to jest problem całej rodziny. To rodzice również mają problem z używaniem przez dziecko narkotyków. Zdarzy się też tak, i ja to też rozumiem, że rodzicom może być trudno przyjąć do wiadomości, że mają poczucie winy ze względu na to, że ich dziecko używa narkotyków i ze względu na to często wypierają, tak? Często mówią, jak to przecież to dziecko bierze narkotyki i tu ja nic nie jestem winien i tak dalej. No nie, cały system jest wtedy istotny, cały system musi się naprawić, chociażby też ze względu na to, żeby wiedzieć, jak po terapii to dziecko wspierać, na co uważać, co robić, żeby do tego znowu nie dopuścić, jak wychowywać też pozostałe dzieci. Przecież nasza młodzież, która trafia do ośrodka, ma też rodzeństwo i ono też jest jakoś narażone, więc tutaj jakby uczestnictwo rodziców w terapii jest bardzo istotne. Gdyby tych zmian nie było, to w ogóle nie byłoby sensu naszej pracy. To jest najważniejsze. Widzimy ogromne różnice, widzimy zmiany w zachowaniach dzieciaków, ale również w rodzicach. Ci, którzy rzeczywiście jakby podejmują współpracę, którzy słuchają jakoś naszych zaleceń i z nami współpracują, to również się zmieniają i są tego owoce. Część dzieciaków, tych rodziców, którzy nie decydują się na zmianę, bardzo często zostaje u nas w ośrodku. Oprócz tego, że prowadzimy terapię, to też jest kilka pokoi przeznaczonych na tak zwany hostel, w którym ci pacjenci mają prawo zostać tutaj, kontynuować naukę. Niektórzy z nich decydują się na to, żeby pozostać, bo właśnie w rodzinie nastąpiły zbyt małe zmiany, bo nie chcą wracać do kolegów, do środowiska, które jakby tam ciągnie z powrotem w kierunku narkotyków. Działamy jak szpital. Jesteśmy pracownikami medycznymi, więc tutaj leczenie jest bezpłatne, właśnie finansowane przez NFZ. Później w utrzymaniu pacjenta na hostelu bardzo często już biorą też udział rodzice. Te środki finansowe z NFZ-u nie są wystarczające na utrzymanie społeczności. Nieraz korzystamy z dobroci sponsorów, a nieraz też rodzice są zmuszeni do tego, żeby przywozić ubrania, dożywiać dzieci, też łożyć na lekarzy. Okres wakacyjny to jest czas, kiedy jest więcej luzu i częściej młodzież sięga po narkotyki. Z naszej perspektywy zgłaszania się pacjentów do leczenia trochę to inaczej wygląda. Pacjenci zaczynają się zgłaszać właśnie w okresie października, listopada, kiedy okazuje się, że znowu dziecko nie chodzi do szkoły. No bo jeszcze jakoś po wakacjach ten dzieciak ubłagał rodzica i uprosił: daj mi jeszcze czas na wakacje, zobaczysz, od września się zmienię, będę chodzić do szkoły i tak dalej. Tak w październiku po miesiącu okazuje się, że no znów nie chodzi do szkoły, że zaczynają znowu nauczyciele zgłaszać różne problemy, które się dzieją w szkole, że te obietnice nie są dotrzymane, że dalej się dzieje tak jak w poprzednim roku, więc wtedy rodzice uznają bardzo często, że decydują się na taką terapię stacjonarną. Na pewno takim okresem też zwiększonej liczby pacjentów jest taki okres jak teraz, czyli te chłody, ten czas, kiedy jest nam wszystkim trochę może bardziej smutno i jakoś ta pogoda przygnębia, no to też wtedy zdarzają się coraz więcej przedawkowań, więcej używania narkotyków, bo młodzi ludzie sobie chcą poprawić ten nastrój chemicznie, tak? Więc to też jest trudny okres czasu. Młody człowiek po ukończeniu 16 roku życia ma obowiązek wyrazić zgodę na leczenie, czyli nie tylko osoby pełnoletnie, ale już po 16 roku życia. Zdarza się tak, że do 18 roku życia można mieć nakaz na pobyt w ośrodku, a osoby dorosłe w naszym kraju funkcjonuje to w taki sposób, że nie można przymusowo kogoś leczyć w ośrodku leczenia uzależnień. Podopieczni sami siadają na spotkaniach, rozwiązują swoje konflikty. Jeżeli ktoś z nich złamie w jakiś sposób regulamin, to wtedy jakby decydują, co z tym człowiekiem. Oczywiście nie decydują o tym, żeby kogoś usunąć z ośrodka czy wypisać, bo o tym decyduje kadra terapeutyczna, bo zdarza się też i tak, że ktoś skakuje co chwilę z ośrodka, żeby zapalić papierosa, bo często jest to dużo większy problem niż samo branie narkotyków dla nich, bo tego papierosa można sięgnąć szybciej i jakby łatwiej jest dostępne. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście łamie te nasze normy, no to wtedy terapeuci podejmują taką decyzję, że zostaje z tego ośrodka usunięty. Natomiast jeżeli łamie jakieś takie zasady, nie wiem, spóźnia się na każdy punkt w planie dnia lub nie uczestniczy w któryś spotkaniach, to wtedy oni sami decydują o tym, co ta osoba musi zrobić w zamian, jak odpracować. Młodzi ludzie, którzy przebywają u nas w ośrodku, mają plan dnia i w zasadzie cały dzień jest zagospodarowany. To też jest jeden ze sposobów, żeby ten tygiel, tak jak pan powiedział, trochę ogarnąć. W tym planie dnia ci, którzy chodzą do szkoły, chodzą do szkoły. Ci, którzy nie chodzą, to pracują. To są prace na ogrodzie, to są jakieś drobne prace remontowe, to jest utrzymanie też ośrodka, sprzątanie, ale również kuchnia i gotowanie, bo u nas w ośrodku młodzi ludzie sami gotują. Przychodzi pani kucharka, która im pomaga, natomiast nie jest to tak, że jest im wydawany posiłek i przychodzi ktoś z zewnątrz, tylko oni sami sobie muszą przygotować to śniadanie, obiad i kolację i przygotowują to dwójkę dla reszty społeczności. No i to są te sposoby, dzięki którym mówimy też, żeby dali nam trochę czasu, żeby popracować z ich rodzicami. To też jeden ze sposobów, dzięki którym udaje nam się utrzymywać, bo okazuje się, że te relacje z rodziną są bardzo ważne dla tych młodych ludzi. Często oni mówią, że nie, nienawidzę cię rodzicu, nie cierpię cię i tak dalej. Ale jak przyjeżdżają do ośrodka i trochę już przytrzeźwieją, okazuje się, że ta rodzina jednak jest bardzo ważna. No i że dlatego też mogą czasem poświęcić swój czas, mogą poświęcić to, że są odizolowani od kolegów, od środowiska, że są w jakiś sposób ograniczone ich prawa. Nie mogą korzystać u nas z telefonu, nie korzystają przez pierwszy okres czasu z komputera, internetu. Na pierwszym etapie to leczenie jest podzielone na 4 etapy. Na tym pierwszym etapie nie mogą wychodzić z ośrodka, więc nie utrzymują kontaktów z kolegami, nie mają prawa do korespondencji, telefonów i tak dalej. I okazuje się, że to wszystko mogą poświęcić właśnie dlatego, że chcą odbudować te relacje przede wszystkim z rodziną. I fascynujące jest to, jak czasem rodzice przyjeżdżają i mówią, jak to u mnie w domu, on nic nie chciał robić, gdzie bym go tam zapędziła do sprzątania czy do prasowania. Natomiast tak jak też wspomniałam, ci młodzi ludzie podpisują zgodę na leczenie i zgodę na to, że tam będą. Traktowanie ich w taki zupełny, poważny sposób i serio, chociaż powiedzenie im, słuchaj, podpisałeś zgodę na to, że tutaj jesteś. Przed przyjęciem do ośrodka rozmawiamy też telefonicznie z tym młodym człowiekiem, opowiadamy mu o tym, jak jest, że nie będzie mógł palić papierosów, że będzie miał ograniczone te rzeczy, o których wspominałam, więc oni też w jakiś sposób są nastawieni na to, gdzie przyjeżdżają i jak będzie. I później oczywiście nasza dorosłych konsekwencja w tym, że jak zapowiedzieliśmy, że będzie tak, no to kontynuowanie tej drogi, nie uleganie ich manipulacjom, które są dosyć częste. To rzeczywiście jakoś działa i jest to cały system, który stworzony jest po to, żeby tym ludziom pomagać. Pracujemy przede wszystkim w zespole i to jest nasza siła i nasza moc, ponieważ w tym zespole spotykamy się raz w tygodniu i omawiamy wszystkie trudności, które są związane z pracą z pacjentem. Oczywiście mamy pewien program i mamy pewien zamysł, jak ta terapia powinna wyglądać, na jakim etapie, o czym z pacjentem można rozmawiać. Te spotkania zespołu są bardzo pomocne, bo nieraz też i mówimy właśnie chociażby o jakichś swoich emocjach, o jakichś swoich trudnościach. Poza tym też jesteśmy pod opieką superwizora, który raz w miesiącu przyjeżdża do nas i z nim również omawiamy głębsze tematy, takie tematy, z którymi jakoś sami sobie nie do końca możemy poradzić. Jest też tak, że żeby zostać terapeutą, trzeba przejść terapię własną. To też jest dość pomocne w pracy terapeutycznej, zachowaniu pewnego rodzaju dystansu, w efektywnym też pomaganiu osobom, które tego wymagają. Jest to praca wymagająca, na pewno związana z poświęceniem pewnego swojego czasu wolnego, bo na przykład pacjent trafia do szpitala i wtedy okazuje się, że już nie jest podopiecznym naszej placówki, tylko jest podopiecznym szpitala, ale jakby wiadomo, że jesteśmy z nim związani, więc jeździ się też do tego szpitala w czasie prywatnym, przywozi obiad, coś ciepłego, jakieś rzeczy podrzuca, no ze względu na tą relację, na ten kontakt. U nas pacjenci mówią do nas na ty, witamy się też z nimi na tak zwanego misia, także też jest ten kontakt taki fizyczny i tak, no jakoś to tak wszystko funkcjonuje. Myślę, że trzeba dbać też o siebie, trzeba mieć też swoje jakieś zainteresowania i swoją jakąś pasję, w której się człowiek czasami odkręca od tego, co dzieje się w pracy zawodowej. Jak utrzymać dyscyplinę, być też się samym trochę ambitnym i pamiętać o tym, że to nie nasze dzieci i jakby, że my ich tutaj przygotowujemy do powrotu do społeczeństwa. Poza tym te osoby też nie szanują nas przez to, że się mówi do nas per pani czy per pan, tylko myślę, że przez nasze dokonania, przez to, co do nich mówimy, przez to, jak sami też dajemy świadectwo naszego życia. Są i osoby, które same były w przyszłości uzależnione. Niektórzy mówią, że do końca życia człowiek jest uzależniony, które przeszły również leczenie w ośrodku stacjonarnym, ale są też i takie, które skończyły studia, ja do nich należę, i później podjęły pracę terapeuty. Natomiast jest to też wtedy związane z przejściem treningów terapeutycznych, interpersonalnych, w czasie których też pracuje się nad sobą samym. Myślę, że Częstochowa ma dość duży problem z narkotykami. Jest coraz więcej pacjentów w poradniach leczenia uzależnień. Czasami chodzę również do szkół, w których rozmawiam z młodymi ludźmi tutaj z naszego miasta. Przyznam szczerze, że w klasach licealnych nie spotkałam się jeszcze z klasą, gdzie nie byłoby chociaż jednej osoby, która by się przyznawała do używania narkotyków. Skala problemu jest dosyć duża. Jest to pewnego rodzaju też moda wśród dzisiejszej młodzieży. Pewnego rodzaju norma. Ja nie mówię, że norma, którą należy pochwalać i akceptować. Natomiast tak jak kiedyś piło się wino patykiem pisane, tak dzisiaj oni próbują narkotyków, w tym marihuany czy dopalacze. I ci, którzy potrafią sobie poradzić ze swoimi problemami emocjonalnymi, mają wsparcie rodziny, nie wejdą w to, tak? Nie wejdą w nauk, nie uzależnią się. Spróbują raz, drugi. Natomiast osoby, które mają jakieś trudności, no, mają większe szanse na to, żeby niestety się uzależnić. Z tym, że proszę mnie źle nie zrozumieć, bo to nie jest tak, że jak sobie myślę o tym, że ja nie mam problemów, problemów i potrafię sobie z nimi poradzić i mam świetnie w domu, to jakby mogę sobie spokojnie i bezpiecznie spróbować i nic się nie wydarzy. Nie, ta granica jest bardzo cienka. My nie jesteśmy w stanie na tyle siebie rozpoznać, żeby powiedzieć o sobie, ja na 100% się nie uzależnię. Narkotyki czy inne substancje psychoaktywne, alkohol potrafią tak oszukać i tak zmienić świadomość człowieka, że nie jesteśmy w stanie tego sami po sobie rozpoznać. Ja chyba bym nie była w stanie powiedzieć o tym, że ja nigdy sięgając na pewno się nie uzależnię. Ta granica jest bardzo, bardzo cienka. Myślę, że trzeba o tym przede wszystkim rozmawiać. Nie bać się tego tematu, nie traktować narkotyków jako tabu, ale przede wszystkim o tym rozmawiać, że rodzice powinni się jak najwięcej o tym dowiadywać, bo tym żyją ich dzieciaki na co dzień, więc powinni trochę wejść w świat tych młodych ludzi i się dowiadywać o tym, z czym to jest związane, jakie to powoduje zagrożenia i też nie bagatelizować problemu, czyli przychodzić, zgłaszać się, nawet jeżeli dzieje się coś niepokojącego. Lepiej przyjść samemu, nie targać dziecka ze sobą, bo on ma na pewno jakieś problemy, się tutaj źle zachowuje, tylko przyjść najpierw samemu, pogadać ze specjalistą, porozmawiać o swoich obawach, być może właśnie dowiedzieć się czegoś więcej na temat używania przez młodych ludzi narkotyków i dzięki tej wiedzy pewnie być bezpieczniejszym i bardziej uważnym. Myślę, że też rodzic, który ma dobry kontakt ze swoim dzieckiem i dobrą relację i obserwuje jego zachowania, nie ma siły, żeby nie zauważył, że dzieje się coś niedobrego w domu. Do tych problemów właśnie często dochodzi przez bagatelizowanie. Niekiedy dziecko przyznaje się, że zapaliło gdzieś tam marihuanę, a rodzic mówi, o, w porządku, to może nic się nie stało, jak tylko raz, tylko pamiętaj, żebyś więcej tego nie robił. To są naprawdę fakty, tak się dzieje, tak o tym opowiadają nasi pacjenci, więc nie jest to jakaś tam historia wyssana z palca. Więc nie bagatelizować, rozmawiać i to dwie rzeczy, o których trzeba pamiętać, żeby skutecznie zapobiegać. Często też dzieciaki wynoszą z domu rzeczy albo sprzedają swoje ubrania, czy swoje jakieś prywatne rzeczy, które dostały na urodziny, słuchawki i stąd mają też pieniądze, ale to też jest w stanie zauważyć rodzic, że coś takiego właśnie niepokojącego się dzieje. Myślę też o tym, żeby nie zakazywać, tym zakazem nie uznawać, że problemu nie ma. Skoro zakazałem i on wie, że nie można, to tego problemu na pewno nie ma. To nie jest tak i to tak nie działa. Im więcej się o tym rozmawia, to wtedy jakby można rzeczywiście przekazać młodemu człowiekowi, jak ma być, można przekazać wtedy swoje wartości i swoje idee, ale nie zakazywać, nie działać restrykcyjnie, nie karać, jeżeli się dowiadujemy o tym też, że miała miejsce jakaś pojedyncza historia, tylko wtedy zgłosić się do specjalisty. W klubie Rura w piątek 14 października odbędzie się dyskoteka pod tytułem Zaraz to zagramy, taka w trakcie której chcemy promować imprezę bez narkotyków, imprezę, w czasie której będzie można pokazać, że można bawić się na trzeźwo, niekoniecznie pod wpływem substancji psychoaktywnych. W trakcie tej imprezy streetworkerzy, partyworkerzy pracujący w poradni Monar w Częstochowie będą rozdawać gadżety promujące życie bez narkotyków, drug free, alternative dance, bo to hasła, które są przewodnie dla tej imprezy. Dla młodych osób, które bawią się w klubach naszego miasta, dla pierwszych uczestników, którzy będą zgłaszać się, będą gadżety promujące właśnie drug free. Impreza jest taką imprezą flagową programu Alternative Dance, który toczy się przez cały rok. Ten program jest finansowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. On polega na tym, że partyworkerzy w klubach rozdają informacje na temat bezpiecznego sposobu używania substancji psychoaktywnych, na temat tego, co zrobić, jeżeli ktoś przedawkuje, na temat tego, że funkcjonuje coś takiego jak poradnia. Ja wiem, że może szokować to, co mówię o bezpiecznym sposobie zażywania narkotyków, natomiast chodzi o to, żeby właśnie nie mówić, że problemu nie ma, bo problem funkcjonuje. Dzięki temu jakby możemy uzyskać dostęp do osób, które okazjonalnie używają narkotyków. Dzięki temu oni mogą wiedzieć, co robić, jeżeli kolega czy koleżanka przedawkuje, jeżeli zażyje coś, co jest jakiegoś niewiadomego pochodzenia. Dzięki temu też oni wiedzą o tym, że w poradni funkcjonują osoby, z którymi można spokojnie pogadać o różnego rodzaju problemach, o tym, że zażywają narkotyki. Niekoniecznie będą przez to w jakiś sposób ścigani przez służby. Później te osoby tak naprawdę trafiają do leczenia, czyli jakby wchodzą w system już leczenia ich problemów emocjonalnych.
Stop uzależnieniom i przemocy. Audycja sfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy.